Księga powtórzonego prawa nie jest księgą łatwą, ani nie jest księgą, do której się chętnie zagląda, czyta, studiuje, a szkoda, bo jest naprawdę księgą fantastyczną, jest fascynującą księgą. I szkoda, że się do niej tak rzadko zagląda, ponieważ i ona jest tekstem natchnionym, a zatem i ona posiada zbawczą moc, ale także swoje sekrety, które potrafią zafascynować, zainteresować i czegoś nas nauczyć. Pierwsza sprawa to jest oczywiście sprawa tytułu. Zaskakująca jest ta nazwa księgi Deuteronomium, Księga Powtórzonego Prawa, ponieważ właściwie to ona ogranicza księgę jedynie do pewnej jej części, mianowicie do 17 rozdziału, gdzie mowa jest o pewnej zasadzie, która mówi, że król, gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, to sporządzi sobie odpis zwoju tego prawa. I tutaj właśnie pada termin grecki Deuteronomium. I będzie to prawo miał przy sobie, będzie to prawo czytał, będzie się tego prawa uczył, aby się nauczyć w konsekwencji czcić Pana Boga, aby uniknąć wynoszenia się nad swoich braci, aby długo królował on i jego synowie w Izraelu. Nawiasem mówiąc, jest to bardzo piękny tekst, który pokazuje, że król w Izraelu nie był takim królem jak w innych państwach ościennych, w innych monarchiach orientalnych. On był tylko księciem, sprawował władzę w imieniu króla, a prawdziwym królem Izraela zawsze był Bóg. Otóż ta nazwa księgi nie jest najlepszą, ponieważ właśnie ogranicza do tego jedynego fragmentu całej Księgi Powtórzonego Prawa. Lepsza jest nazwa hebrajska, która brzmi Devarim, czyli słowa. Od tego bowiem terminu rozpoczyna się cała księga, która jest tak naprawdę pięknym zbiorem homilii, kazań, medytacji, refleksji nad prawem. Jeden z najbardziej wybitnych teologów, egzegetów ostatnich lat, Gerhard von Rad, nazwał tę księgę bardzo pięknym, trafnym, precyzyjnym określeniem. Mianowicie powiedział, że jest to prawo przepowiadane. A takie musi być zawsze powiedziane z entuzjazmem, z ciepłem, z mocą. I rzeczywiście, prawo zawsze, jakiekolwiek prawo, zawsze pozostaje w pewnej określonej pozycji do adresata. Może to być prawo bezduszne, zwięzłe, surowe, albo takie, jakie znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa. A jest to prawo wręcz wyśpiewane, radosne, żywe, zachęcające. Prawo, które tak naprawdę czujesz w sobie i z którym zgadzasz się wewnętrznie. Czy prawo, które uznajesz za swoją własną, wewnętrzną rzeczywistość. Prawo, które cię przemienia od środka. W związku z tym, właśnie na kartach Księgi Powtórzonego Prawa znajdziemy bardzo wiele terminów, które mówią nam o miłości, kochać, słuchać. Autor zawsze mówi o Bogu Twoim, Bogu Waszym, o naszym Bogu. To są właśnie ulubione sformułowania Księgi Powtórzonego Prawa. I to jest bardzo interesujące, że za tymi wszystkimi zgromadzonymi w księdze przepisami prawnymi nigdy nie ma motywacji, nigdy nie ma uzasadnienia. To jest fantastyczne, dlatego że znaczy to, że w tle tych wszystkich przepisów jest miłość Boga do Izraela i miłość Izraela do Boga. Bo tylko w miłości tak naprawdę nie trzeba sobie nic tłumaczyć. Jeżeli dwoje osób kochających się rzekomo zaczynają coś sobie tłumaczyć, zwłaszcza mętnie tłumaczyć, no to znaczy, że coś tam już nie gra i że bliska jest często rozłąka, chociaż nie zawsze. Otóż w księdze Devarim, w księdze powtórzonego prawa nie ma żadnych uzasadnień, ponieważ jest jasne dla czytelnika i odbiorcy, że za tym wszystkim jest miłość. Kolejną sprawą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że również ta księga miała swoje początki, a znajdziemy je w 22 rozdziale II Księgi Królewskiej. Otóż mowa tam, że pod koniec VII wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy w Izraelu rządził taki król, który miał piękne imię Jozjasz i który podjął remont świątyni jerozolimskiej, to tam właśnie gdzieś w pyle tej świątyni odnaleziono zwój, którym okazał się właśnie zwojem Księgi Powtórzonego Prawa. I rzecz zadziwiająca, że ten właśnie tekst, odczytany w VII wieku przed narodzeniem Chrystusa za Jozjasza, potwierdzony przez prorokinię Huldę, stał się takim momentem, w którym dokonało się odrodzenie całego Izraela. Ten właśnie tekst Księgi Powtórzonego Prawa sprawił, że nastąpiła reforma, szeroko pojęta reforma społeczna, polityczna, zwłaszcza religijna, i dokonało się uzdrowienie właściwie Izraela, które ocaliło go jeszcze na kilkadziesiąt lat przed niewolą babilońską, przed wygnaniem babilońskim. Tym, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, zwłaszcza gdy chodzi o rozdziały, które opowiadają o Mojżeszu, to jest właśnie osoba Mojżesza. Tutaj musimy koniecznie skupić naszą uwagę na tym głównym bohaterze Pięcioksięgu, z którym w tej księdze się żegnamy. Spotkamy się w księdze z czterema mowami Mojżesza, które są tak naprawdę pożegnaniem z tym bohaterem. Ten człowiek jest naprawdę kimś absolutnie wyjątkowym. Jeśli pamiętamy opowiadanie z Księgi Wyjścia, jego pierwsze spotkanie z Bogiem, tam na Półwyspie Synajskim, na pustyni, tam, kiedy rozpoznał Boga, to mógłby tak naprawdę temu Panu Bogu powiedzieć: okej, w porządku, to ja teraz siadam przy Tobie, chcę całe życie kontemplować Ciebie. A on nie. On bierze na siebie cały ciężar prowadzenia tego ludu. I robi to skutecznie i robi to z entuzjazmem, robi to naprawdę konsekwentnie w swoim życiu. Wybrał życie i drogę z ludem i dodajmy od razu niełatwym ludem. I tu właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa żegnamy się z nim. Otrzymuje on ostatnie rozporządzenia od Pana Boga, a jednym z nich jest właśnie to, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, jak mu Pan Bóg przyobiecał, jak go ostrzegł. Ale Mojżesz, i tu warto zwrócić uwagę na jego postawę, nie zraża się. Mojżesz nie buntuje się. Mógłby zapytać, jak to? Przecież ja mam jeszcze siły, ja się czuję doskonale, ja mogę ten lud poprowadzić. Zresztą autor natchniony tak naprawdę w tej księdze zaznacza to bardzo wyraźnie, że tak Mojżesz, że w takim stanie Mojżesz jest. Ale on mówi inaczej. Pan będzie was prowadził, Jozue będzie waszym wodzem. Inaczej mówiąc, jakby zwrócił się do ludu słowami: nie bójcie się, dacie sobie radę, Pan będzie z wami, On was poprowadzi. Tylko miejcie ufność. I to jest ogromna wielkość Mojżesza. On przyznaje, że dzieło, które prowadził, nie tylko będzie kontynuowane, ale będzie kontynuowane jeszcze może w sposób piękniejszy, lepszy. Ksiądz kardynał Carlo Maria Martini powiedział, że śmierć Mojżesza była samotna, posłuszna i naznaczona cierpieniem. I to bardzo trafne ujęcie. Samotna, bo umierał tak naprawdę bez świadków, oderwany od posługi, oderwany od swoich ludzi, których prowadził, umiera w posłuszeństwie. Mojżesz, sługa pański, umarł według postanowienia prawa, mówi dokładnie Księga Powtórzonego Prawa. I mówi tak tylko o jednym człowieku, właśnie o Mojżeszu, jakby umarł na rozkaz samego Boga. I ta jego śmierć była jednocześnie naznaczona cierpieniem, bo nie wszedł do ziemi obiecanej, do której prowadził swój lud. A więc przyjął swoje położenie z bólem wprawdzie, ale i z pokorą. On bierze ciężar całego tego ludu na siebie. Umiera posłusznie, w totalnej samotności, tak dalece, że do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest jego grób. A w Starym Testamencie, na wszystkich kartach Pięcioksięgu, zapowiadał on Jezusa Chrystusa. Spoglądajmy więc na Mojżesza, patrzmy na niego, towarzyszmy mu w tych ostatnich dniach, chwilach, godzinach jego życia. Dobrej lektury.